Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Białystok w 24. niedzielę zwykłą, którą przeżywamy jako święto podwyższenia Krzyża Świętego, pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich. Zapraszam na naszą audycję Ewangelia i życie. A w dzisiejszej audycji komentarz do Słowa Bożego, nasza stała rubryka, czyli kartka z kalendarza liturgicznego, najnowszy wrześniowy magazyn Fundacji Open Doors, a już teraz zapraszam na spotkanie z Ewangelią. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Przeżywanie niedzieli także w ramach święta podwyższenia Krzyża Świętego jest wyjątkową okazją. Misterium męki i śmierci Chrystusa jest samym rdzeniem Eucharystii. Liturgia, która jest misterium, wzrokiem wiary w trakcie każdej konsekracji przenosi nas w moment ukrzyżowania. Wywyższenie Syna Człowieczego, jak zapewnia Chrystus Nikodema w Ewangelii, staje się dla mnie, grzesznika, jedynym ratunkiem, a jeżeli chcę zaaplikować to lekarstwo, to właśnie Eucharystia jest najlepszym kanałem. Nasze zbawienie dokonało się w Wielki Piątek, gdy Jezus Chrystus na krzyżu złożył z siebie jedyną i całkowitą ofiarę nowego i wiecznego przymierza za nasze grzechy. Dzisiaj mamy wygodne i dokładne zegarki, to zwykły czas, chronos, kiedy bok Chrystusa wiszącego na krzyżu przebiła włócznia, docierając do Jego serca, otworzył się inny wymiar czasu, kairos, czas łaski. Czas odmierzany przez zegarki na naszych nadgarstkach nieuchronnie upływa. Łaska wysuszona krzyżem nigdy się nie wyczerpie i jest na wyciągnięcie naszych dłoni w skarbcu sakramentalnym Kościoła, a zwłaszcza w Eucharystii. Czasami zadajemy pytanie, czy potrzebna była aż taka ofiara Jezusa. Te czytanie też, które przeżywamy w dzisiejszą niedzielę, w te święto, które jest nam podarowane z Księgi Liczb, pokazuje, że logika, którą kieruje się Bóg, często wymyka się naszemu wąskiemu rozumowaniu. Kiedy Izraelici wystąpili przeciwko przymierzu Pana i zaczęły kąsać ich węże, Pan zaproponował rozwiązanie. Kazał Mojżeszowi sporządzić węża miedzianego i umieścić go na wysokim palu. Bardzo ciekawie to zostało zekranizowane w serialu The Chosen, a Aaron jest zbulwersowany tym pomysłem, widząc, jak Mojżesz tworzy węża. Ma pretensje, że lud uzna to za ponury żart, że nie zrozumie intencji Boga. Wtedy Mojżesz wypowiada ważne słowa. Ty nie masz zrozumieć, ty masz uwierzyć. My często próbujemy wszystko tłumaczyć, opisywać, buntujemy się na różne wydarzenia naszego życia, zapominając właśnie, że naszym podstawowym zadaniem jest zaufać, że wydarzenia, których nie pojmujemy w naszym życiu, są jak rozpoczęte zdanie, które wymaga jeszcze współpracy, aby je zakończyć. Potrzeba jednak czasem zamilknąć w geście adoracji, aby Pan Bóg mógł przemówić i dokończyć dzieło, które rozpoczął. Święto podwyższenia Krzyża Świętego przywołuje wyjątkowy moment, historyczny moment z IV wieku, w którym święta cesarzowa Helena odnalazła relikwie Krzyża Świętego. Jest na świecie wiele pięknych wizerunków krzyża rzeźbionych, haftowanych, namalowanych, ale cesarzowa szukała tego jedynego, nie tak pięknego, nie tak ozdobnego, ale tego, na którym Syn Boży wisiał, wykrwawiając się za zbawienie świata. Bo cesarzowa wiedziała po swoim nawróceniu, że rzeczywistość wiary, rzeczywistość krzyża nie jest malowana złoconymi literami i marmurowymi posadzkami i choć sama fundowała świątynię, m.in. Bazylikę Grobu Pańskiego w Jerozolimie, to przede wszystkim zwróciła się ku ubogim, ku odrzuconym przez społeczność w ich zranieniach, widząc zranione oblicze Chrystusa. Jej historia wydaje się poniekąd nielogiczna, bo po co w życiu szukać krzyża? Czy niewystarczająco to życie doświadcza nas, że potrzeba jeszcze szukać znaku, męki i cierpienia? Ale kto jedynie szuka w krzyżu znaku cierpienia i męki, ten rozminie się z chrystusowym wezwaniem z tej Ewangelii: potrzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego. W życiu chrześcijanina potrzebna jest nauka krzyża, potrzeba przyjęcia tego znaku, wbicia go w oschłą glebę serca, aby otworzyć źródło, aby przebić się przed skorupę nieufności i słabości i także doświadczyć blasku Paschy. Nie dotrwa do poranka zmartwychwstania ten, kto ucieka od krzyża. Cud pustego grobu jest nam przeznaczony, o ile i w naszym życiu przyjmiemy ten święty znak zbawienia, krzyż, o ile w naszym życiu pozwolimy wywyższyć Chrystusa, o ile zgodzimy się na ofiarę krytyki przez ten świat jak Chrystus, pamiętając, że On przetarł ten szlak pierwszy. Czasem z niepokojem spoglądam na kraje postępowego, tak zwanego postępowego Zachodu, które w imię rzekomej wolności zdejmują krzyże ze ścian, a nawet zakazują noszenia go na piersi. Nie pozwólmy, by świat wydarł krzyż z naszych serc, naznaczonych tym znakiem Krzyża Świętego na Chrzcie Świętym. To znak naszej przynależności nie do tego świata, który przemija, ale to paszport do niebieskiej Ojczyzny. Niech spojrzenie na krzyż, jak Izraelici na węża miedzianego, umacnia naszą wiarę. Jak śpiewamy w jednej z pieśni, każde spojrzenie na krzyż niech niepokojem zagości, bo wszystko w życiu to nic wobec tak wielkiej miłości. Patrzmy na świadków Krzyża Świętego, na naszego wielkiego Polaka, Jana Pawła II, który wzywał nas, abyśmy nieraz temu światu pozostali właśnie jako znak przynależności do Chrystusa, a samemu znaku krzyża pozostali wierni do końca, do ostatniego wykonało się. Czy wraz z cesarzową Heleną Jan Paweł II szukał w swoim życiu krzyża? Na pewno go nie unikał. Nie bał się trudnych słów, nie bał się odrzucenia przez ten świat, gdy w encyklice Evangelium Vitae, wbrew możnym tego świata, przypomniał o świętości, o nienaruszalności ludzkiego życia. Krzyż choroby tulił do końca. Do teraz mam w głowie tę przejmującą scenę drogi krzyżowej z Koloseum w 2005 roku, której przewodniczył w jego imieniu kardynał Ratzinger, a cały świat mógł widzieć na telebimie słabe ciało papieża wtulone w krzyż. Czy to przypadek, że pośród tylu niepokojów na świecie, zamachów, tak fizycznych, jak i ideologicznych, Polska pozostaje portem pokoju i bezpieczeństwa? Póki co? Nie, to nie jest przypadek. Wiara stanowi duszę naszego narodu, jest z nim nierozerwalnie związana od jego podwalin i dlatego tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. W tej Ewangelii dzisiaj widzimy, jak Nikodem przychodzi do Jezusa nocą, która u świętego Jana symbolizuje przestrzeń walki duchowej, walki o prawdę, której także Nikodem szuka. Jeżeli rzeczywiście w życiu szukasz prawdy, szukasz mądrości, szukasz odpowiedzi na wiele nurtujących cię pytań, przyjdź do Jezusa, adoruj Go w dzień, a jak trzeba, to szukaj Go i w nocy, w kaplicach adoracji, a może właśnie symbolicznie w nocy twojej wiary, aby On w darze Eucharystii tę noc rozświetlił blaskiem swojej obecności. Nikodem jest patronem wszystkich nas, którzy mamy pytania, szukamy odpowiedzi, ale szukamy ich u źródła, u Pana. Chociaż Nikodem znika po tej scenie z kart Ewangelii, pojawi się u świętego Jana powtórnie w najważniejszym momencie, gdzie nie było nawet uczniów. Pod krzyżem, gdzie ofiaruje Maryi 100 funtów mieszaniny miry i aloesu na namaszczenie ciała Jezusa. Ówczesny funt odpowiadał wadze 325 gramów. Nikodem przyniósł więc ponad 30 kg zakupionych wonności, aby zabezpieczyć ciało Pana. Był to przepiękny i bardzo kosztowny gest dla Zbawiciela. A ile ty jesteś w stanie ofiarować ze swojego dnia dla Pana, dla Jego adoracji? Dodatkowe 5, 10, 15 minut, może godzinę. Pamiętaj, że każda z tych minut może stać się na wagę twojego zbawienia. Warto ryzykować, tak jak Nikodem. On zaryzykował. Dzisiaj jest święty. Szukaj Pana. On pozwala się odnaleźć, a krzyż to jest brama Pana. Jeśli chcesz przez nią wejść, zbliżmy się do ołtarza i Bogu oddajmy cześć.
Ewangelia i życie.
Zapraszam na stałą rubrykę Kartka z kalendarza liturgicznego, która w tym tygodniu jest bardzo bogata. 15 września będziemy świętowali Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Bolesną we wspomnieniu obowiązkowym. 16 września wspomnienie obowiązkowe świętych męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa. W środę wspomnienia dowolne wielu świętych, świętego Roberta Bellarmina, biskupa i doktora kościoła, świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa oraz świętej Hildegardy, dziewicy i doktora kościoła, znanej ze swojego zamiłowania do ziół. W czwartek, 24 tygodnia zwykłego, czyli 18 września, będzie święto świętego Stanisława Kostki, zakonnika i patrona Polski. W piątek wspomnienie dowolne świętego Januarego, biskupa i męczennika, i w sobotę wspomnienie obowiązkowe męczenników świętego Andrzeja Kimtegona, prezbitera, Pawła Honghasanga i ich towarzyszy. Zapraszam do modlitwy przez wstawiennictwo tych wszystkich świętych, wypraszając potrzebne nam wszystkim łaski.
Ewangelia i życie.
Zapraszam na najnowszy wrześniowy magazyn organizacji Open Doors, która niesie pomoc prześladowanym chrześcijanom w różnych zakątkach świata. Z najnowszego magazynu dowiemy się, co się stało z chrześcijanami przesiedlonymi w Indiach oraz o ryzyku pracy z młodzieżą w Chinach.
W dzisiejszym magazynie Open Doors. Bian Muang jest jednym z ponad 60 tysięcy chrześcijan w Indiach, którzy zostali wysiedleni ze swojej ojczyzny w maju 2023 roku. 237 kościołów zostało spalonych, zburzonych lub splądrowanych. Pomimo tej straty pozostaje wierny swojej wierze i pomaga innym chrześcijanom przylgnąć do Jezusa. Oraz ryzyko dla młodych chrześcijan. Da Wei to chiński chrześcijanin, który pracuje z młodzieżą w swojej ojczyźnie. Naraża go to na ogromne ryzyko, ponieważ organizowanie wydarzeń religijnych dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia jest surowo zabronione. Do końca życia nie zapomnę tej fatalnej nocy 3 maja 2023 roku. Błogosławione niech będzie imię Pana. Tak Hiob reaguje na wszelkie przeciwności, które go spotykają. Jak my na nie reagujemy? W maju 2023 roku w stanie Manipur w Indiach wybuchł konflikt między dwoma plemionami, hinduistycznym Meitei i chrześcijańskim Kuki. Napięcia między tymi grupami etnicznymi narastały od dziesięcioleci. Po tym, jak zgodnie z zarządzeniem Sądu Najwyższego Stanu Manipur, rząd stanowy postanowił przyznać Meitei dodatkowe ziemie i przywileje. Wybuch, konflikt i przemoc wobec Kuki. Spalono, zburzono oraz splądrowano 237 kościołów. Zniszczono ponad 140 wiosek, a dziesiątki tysięcy chrześcijan zostało przesiedlonych. Nie mogliśmy się już bronić. Musieliśmy uciekać w góry. A kiedy patrzyliśmy za siebie, widzieliśmy dym, który unosił się nad wioską. Widzieliśmy płonący kościół. Widzieliśmy nasz dom w płomieniach, ale nic nie mogliśmy zrobić. Byliśmy bezradni. Mogliśmy tylko się obejmować i płakać. Tylko to nam pozostało. Mój młodszy brat i przyjaciel, który również mieszkał w okolicy, przyszli do naszego domu i od tego dnia ukrywaliśmy się razem. Ale najbardziej serce bolało mnie z powodu mojego syna. On był przerażony. Cały się trząsł. Przytuliłam go do siebie i powiedziałam: nie martw się. Nic nam się nie stanie, nic złego nas nie spotka. Próbowałam go pocieszyć. Niedawno ukończyliśmy budowę jednego z kościołów. Włożyliśmy w to wiele wysiłku, a oni wszystko ukradli. Zabrali nawet dachówki i okna. Spalili całą blachę, a do tego na krzyżu zawiesili swoją flagę. To nas bardzo zabolało. Ale nie tylko to. Pili alkohol w kościele i naśmiewali się z naszego Pana Jezusa Chrystusa. 2 lata później skutki konfliktu są nadal widoczne. Spośród prawie 60 tysięcy przesiedlonych chrześcijan połowa nadal mieszka w obozach dla uchodźców, a wielu z nich pogrążyło się w kryzysie wiary. W zeszłym roku ten konflikt negatywnie wpłynął na mój duchowy rozwój. W zeszłym roku przestałam chodzić do kościoła. Kiedy próbowałam się modlić, nie mogłam się skupić. Byłam przygnębiona. Nigdy nie sądziłam, że spotka mnie coś tak trudnego. A potem, po 4, 5, 6 miesiącach, zdałam sobie sprawę, że chociaż jestem grzesznikiem, chociaż jestem złym człowiekiem, to Bóg nadal mnie prowadzi. Zrozumiałam, że powinnam się modlić. Dotarło to do mnie po spotkaniu z wami. Drodzy przyjaciele, pragnę wam podziękować za zorganizowanie seminarium o tym, jak przygotować się na prześladowania. Ono naprawdę pomogło nam poradzić sobie z naszym cierpieniem. Nauczyliśmy się trwać w Bogu i przebaczać, a także modlić się za tych, którzy nas prześladują i błogosławić tych, którzy są przeciwko nam. Seminarium pomogło nam poradzić sobie z prześladowaniami. Dzięki waszym modlitwom i wsparciu partnerzy Open Doors są w stanie zaopatrzyć przesiedlonych chrześcijan w Indiach w niezbędne artykuły, zapewnić im schronienie i zorganizować szkolenia, które pomogą im ostać się w obliczu prześladowań. Prosimy, pamiętajcie w swoich modlitwach o prześladowanych chrześcijanach w Indiach. Módlcie się, aby trwali w wierze w Jezusa. W służbie następnemu pokoleniu stoję w obliczu ogromnych wyzwań i ogromnej presji. Często czuję się samotny i bezradny, jakbym nie był już w stanie nieść tego mentalnego i emocjonalnego ciężaru. Dawei jest chińskim chrześcijaninem, który pracuje z młodzieżą. Tym samym podejmuje ogromne ryzyko, ponieważ organizowanie zajęć religijnych dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia jest w Chinach całkowicie zabronione. Jezus położył mu tę służbę na sercu, gdy Dawei spotkał tybetańską rodzinę, która odbywała pielgrzymkę. Robili 2 kroki, a następnie padali na kolana i oddawali się pobożnej modlitwie. Ich pobożność poruszyła moje serce. Podążałem ścieżką wiary i głosiłem Ewangelię, ale w mojej głowie zrodziło się pytanie, gdzie jest młode pokolenie? Ta myśl nie opuszczała mnie. Zastanawiałem się, co mogę zrobić dla naszych kościołów w Chinach. Co mogę zrobić dla młodego pokolenia chrześcijan w Chinach. Dawei założył grupę o nazwie Voyagers. Voyagers różni się od innych grup młodzieżowych. To chrześcijańska szkoła, społeczność i rodzina. Dawei i jego współpracownicy nie zapewniają jedynie edukacji, ale także bezpieczną przestrzeń, która sprzyja uzdrowieniu, rozwojowi i byciu uczniami Chrystusa. Wierzę, że Pan przemieni ich życie. Nadrzędnym celem naszej posługi jest przygotowanie ich i przeszkolenie do pracy w terenie, aby głosili Ewangelię i stali się międzykulturowymi misjonarzami. Poświęcenie się tej służbie oznaczało, że Dawei znalazł się na celowniku władz. Któregoś dnia, gdy nauczałem, usłyszałem pukanie do drzwi. Otworzyłem i zobaczyłem, że byliśmy otoczeni przez ponad 100 policjantów i więcej niż 10 radiowozów. Zabrali nas wszystkich, 5 pracowników. Założyli nam kajdanki na ręce i nogi, a potem przesłuchiwali przez 16 godzin w specjalnym pokoju. Podczas przesłuchania policjanci nie zadawali przypadkowych pytań. Byli dobrze przygotowani. 23-stronnicowe akta zawierały informacje o wydarzeniach z przeszłości, o których nawet nie pamiętaliśmy. Dali nam wybór. Kara więzienia od 3 do 7 lat i grzywna w wysokości 800 tysięcy juanów albo konfiskata całego naszego majątku i nakaz opuszczenia nieruchomości w ciągu 3 dni. ponieważ było to nasze pierwsze wykroczenie i nie doszło do poważnego zakłócenia porządku publicznego, otrzymaliśmy łagodny wyrok. Zostaliśmy zwolnieni i wróciliśmy do naszej szkoły. Przed szkołą posterunek zajęli policjanci. Bacznie się nam przyglądali. Kiedy weszliśmy do sali modlitwy, ogarnęła nas rozpacz, ból i niepewność. Nie wiedzieliśmy, co robić dalej, dokąd iść, ani nawet, czy będziemy w stanie kontynuować naszą pracę. Pomimo ogromnej presji, Dawei niezłomnie przewodził zespołowi i kontynuował swoją misję. Wielokrotnie atakowani, 4 razy w ciągu roku musieli się przeprowadzać. Ze względu na restrykcyjną politykę rządu musieliśmy znacznie ograniczyć naszą działalność. Często czuję się samotny i bezradny, jakbym nie był już w stanie nieść tego mentalnego i emocjonalnego ciężaru. Modliłem się więc do Boga: o Panie, nie chodzi o to, że już nie chcę tego robić, ale naprawdę nie mam dokąd pójść. I wtedy, gdy chciałem się poddać, spotkałem Ciebie. Otoczyłeś mnie troską, spędziłeś ze mną czas, podniosłeś mnie na duchu modlitwą i dodałeś mi sił, dzięki którym będę mógł stawiać czoła prześladowaniom. Poznałem wartość prawdziwej wspólnoty i ciepła ludzi, którzy podążają tą samą drogą. Dziękuję. W czasie prześladowań potrzebujemy więcej osób, które będą nam towarzyszyć i nas wspierać. Podobne cierpienia spotykają wielu chrześcijan, którzy angażują się w pracę z chińską młodzieżą, tak jak Dawei. Kiedy ich działalność wychodzi na jaw, są pierwszymi, którzy doświadczają prześladowań ze strony władz. Jeśli chcą kontynuować swoją służbę, muszą stale szukać nowych sposobów. Dlatego tak bardzo potrzebują modlitwy. Prosimy, módlcie się za osoby, które pomimo ryzyka wspierają kolejne pokolenia młodych chrześcijan.
Ewangelia i życie.
Bardzo serdecznie dziękuję, że ten niedzielny poranek zechcieliście Państwo spędzić z Polskim Radiem Białystok, naszą audycją. Przypominam, że jest ona dostępna na stronie radia w formie podcastu i możecie w dowolnej chwili do niej wrócić bądź zachęcić do jej odsłuchania bliskich czy znajomych. To wszystko w dzisiejszej audycji. Wszystkim życzę błogosławionego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Cię.